W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Jerzy Kowalczyk, pracownik oddziału hematologii, onkologii i transplantologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego. Wieloletni, 20 lat, panie profesorze, konsultant
tak,
krajowy.
Ponad 20 lat.
W dziedzinie hemato-onkologii dziecięcej. I to już właściwie pokazuje nam, panie profesorze, jaki temat chciałbym, żebyśmy podjęli w dzisiejszej naszej audycji, w dzisiejszym Szlachetnym Zdrowiu, bo wrzesień jest miesiącem, w którym szczególną uwagę kierujemy w stronę pacjentów i chorób onkologicznych, również dziecięcych. Złoty wrzesień to jest ta nazwa, która uwrażliwia nas w sposób szczególny. Nowotwory krwi są chyba szczególnie podstępne w przypadku i dzieci, i osób dorosłych. Oczywiście szanse są różne i prognozy są różne. Panie profesorze, na czym polega podstępność?
Podstępność polega na tym przede wszystkim, że to jest białaczki u dzieci. To są właśnie nowotwory rozrostowe układu krwiotwórczego. Są najczęstszym nowotworem u dzieci. Prawie 35-36% wszystkich nowotworów dzieci to są różnego rodzaju białaczki. Przede wszystkim ostra białaczka limfoblastyczna. A podstępność polega na tym, że zaczyna się w sposób bardzo niecharakterystyczny. Najczęściej u dziecka stwierdza się objawy, które przypominają zwykłą, banalną infekcję. A więc dziecko jest słabe, przestaje się interesować zabawą, pokłada się, traci łaknienie. Czasami występują zwyżki temperatury, dziecko staje się blade. I to trwa przez tydzień, czasami przez 2 tygodnie, czasami przez 3 tygodnie, w zależności od tego, czy rodzice odpowiednio zareagują i zgłoszą się do lekarza pierwszego kontaktu. I po drugie, czy ten lekarz pierwszego kontaktu również odpowiednio zareaguje w sytuacji, kiedy objawy infekcji, tak zwanej infekcji, nie ustępują w ciągu 7 dni. Na szczęście w tej chwili lekarze rodzinni, lekarze pediatrzy są bardzo uczuleni na takie objawy i wiedzą już dobrze, że jeżeli taki stan się utrzymuje u dziecka przez tydzień czy kilka dni dłużej, to zazwyczaj jednak zlecają wykonanie morfologii krwi i to najczęściej pokazuje, że są pewne zmiany, które mogą sugerować, ale nie muszą, mogą sugerować białaczkę.
Panie profesorze, ja bardzo dziękuję za tę wrażliwość, na którą pan wspomniał w pierwszych swoich słowach, bo rodzice często, co jest w jakimś sensie też naturalne, próbują usprawiedliwiać. A to 3-dniówka, która niedługo minie, a to jakiś wirus, który się przyplątał i pewnie też niedługo minie, a to właśnie to jest ta podstępność.
Tak, oczywiście, bo jeżeli się pojawiają jakieś objawy skazy krwotocznej, czyli niewielkie wybroczyny, czy dużo tak zwanych siniaków na skórze, no to rodzice najczęściej są zaniepokojeni. Natomiast jeżeli są takie objawy bardzo niecharakterystyczne, czasami jeszcze bóle nóżek mogą występować, to rodzice czasami to bagatelizują, prawda? Czasami uważają, że dziecko w jakimś tam stopniu udaje troszkę te objawy. No ale nic złego się nie dzieje, jeżeli te objawy trwają przez tydzień, potem ustąpią i nic dalej już nie stwierdza się. Natomiast jeżeli takie objawy się utrzymują powyżej 7 dni, to jednak każdy rodzic powinien zasięgnąć opinii lekarza rodzinnego, lekarza pediatry. I tak jak powiedziałem, większość w tej chwili lekarzy jest bardzo uczulona do tego typu objawy i przedłużające się cechy infekcji, nie dające efektu leczenie i zazwyczaj wykonują morfologię krwi.
Żadna choroba, panie profesorze, nie jest sprawiedliwa. Wszystkie wymykają się łatwym wytłumaczeniom, ale w przypadku dzieci jest to szczególnie chyba wrażliwa i bolesna sprawa, bo białaczka i choroby krwi też polegają chyba na tym, że nie dość, że pojawiają się zupełnie znienacka, proszę wybaczyć kolokwializm, to często pojawiają się u rodziców, którzy są okazami zdrowia i wtedy ci rodzice pytają, no skąd?
Tak, ale często to się pojawia również u dziecka, które było całkowicie przez 3-4 lata życia, było całkowicie zdrowe i nigdy na nic nie chorowało. Właściwie wszystkie nowotwory u dzieci to są choroby przypadkowe. Może nie wszystkie, większość, o tak bym powiedział. Dlatego, że dochodzi do pewnych zaburzeń w komórkach jeszcze na etapie komórki płciowej, czyli długo przed poczęciem dziecka. Najczęściej to jest okres do 2-3 miesięcy, kiedy mogą powstać pewne zmiany w komórkach płciowych, albo też w okresie gametogenezy, czyli wtedy, kiedy już powstaje zarodek. I te zmiany jeszcze same w sobie nie powodują najczęściej nowotworu, ale stanowią już pewnego rodzaju predyspozycję tych komórek, na przykład komórek układu krwiotwórczego, do tego, aby później kolejny jakiś czynnik działający już albo w okresie ciąży, tego późnego okresu ciąży, bądź też już po urodzeniu dziecka, powoduje ten czynnik wyzwolenie jak gdyby tego procesu nowotworowego, czy przekształcenie się komórki zdrowej dotychczas w komórkę nowotworową. I tak się dzieje właściwie w znaczącej części przypadków, również i w białaczce. Ale mamy też około 10% takich nowotworów rozpoznawanych u dzieci, u których możemy stwierdzić pewną rodzinną predyspozycję do nowotworzenia. I tu jest tylko, w tym momencie jest pewien element profilaktyki, że dobrze by było, żeby każda rodzina miała jak gdyby rozeznanie, czy ma jakieś genetyczne predyspozycje do wystąpienia takiego czy innego nowotworu.
Taką mapę zagrożeń?
Taką mapę zagrożeń. Dlatego, że to może wtedy pozwolić, może nie uniknąć choroby, ale przynajmniej pozwoli na wczesną diagnostykę. O ile w białaczkach ta diagnostyka jest dość wcześnie wprowadzona i w tej chwili praktycznie bardzo rzadko się zdarza, żeby jakieś dziecko miało rozpoznaną białaczkę w późnym okresie. O tyle w innych nowotworach z tym wciąż się spotykamy, zwłaszcza w chłoniakach. I tutaj, jeżeli w takiej rodzinie byłaby świadomość tego ryzyka wystąpienia procesu nowotworowego u wszystkich członków rodziny, no to wtedy rzeczywiście tutaj przy wystąpieniu pewnych objawów, a być może konieczność wykonywania takich badań profilaktycznych w regularnych odstępach czasu mogłoby w jakimś stopniu przyczynić się do tego, że takie dziecko byłoby szybciej leczone i w związku z tym miałoby większe szanse na wyleczenie.
O tę profilaktykę, o te badania muszę teraz pana profesora dopytać i o te objawy, jakie mogą wystąpić.
No tutaj objawy, no przede wszystkim pewne typy nowotworów występujące w rodzinie, zwłaszcza w bardzo młodym wieku. To może wskazywać to jest kliniczny taki wskaźnik, że w tej rodzinie może być wrodzona predyspozycja do nowotworzenia. Natomiast te objawy są takie jak w każdym innym nowotworze, tylko cechą charakterystyczną jest to, że pewne nowotwory, które występują u osób starszych, czy w wieku podeszłym, tutaj występują bardzo młodych członków danej rodziny. To jest jedna z takich cech. Tych cech jest troszkę więcej, ale to już tylko specjaliści potrafią wychwycić, zwłaszcza osoby zajmujące się genetyką kliniczną i oczywiście onkolodzy, którzy też wiedzą, jakie zespoły chorobowe sprzyjają czy predysponują do występowania określonych nowotworów. No a w tej chwili mamy ogromne możliwości diagnostyczne takich rodzin, ponieważ genetyka molekularna tak bardzo się rozwinęła, że jesteśmy w stanie sekwencjonować poszczególne geny. Znamy tych genów już w tej chwili kilkaset, które mogą prowadzić, czy dawać tą predyspozycję do nowotworzenia, i jesteśmy w stanie identyfikować te wszystkie zaburzenia w tych genach, które w efekcie mogą zwiększać ryzyko. Ja podkreślam, to nie jest tak, że ktoś, kto ma predyspozycję do nowotworu, musi zachorować. Do tego musi nastąpić jeszcze zbieg innych okoliczności, ale to jest zwiększone w stosunku do reszty populacji ryzyko wystąpienia nowotworu.
Za chwilę jeszcze, panie profesorze, o genetyce molekularnej, ale wrócę do tego wątku, który pan profesor już poruszył. Nie ma co dyskutować z tym, że nasz styl życia wpływa na nasze zdrowie, a więc i na zdrowie naszych dzieci. I to jest ten wątek, który pan profesor już poruszył, czyli tego, że nowotwór może rozwijać się już w życiu prenatalnym. Ba, życie przed poczęciem rodziców też ma wpływ. Tak. Na zdrowie dziecka.
Tak. W Stanach
styl życia.
Oczywiście. Nie tylko styl życia, ale również i niestety zawód. W Stanach Zjednoczonych są prowadzone ciągłe badania, które starają się powiązać pewne zawody, pewne style życia, stosowanie pewnych używek u rodziców. I później wpływ na występowanie nowotworów u dzieci. I rzeczywiście takie związki istnieją. Wiadomo, że osoby, które są narażone na działanie różnych rozpuszczalników benzynowych, organicznych, te osoby mogą spowodować tą właśnie taką nabytą predyspozycję w komórkach płciowych i to się okazuje, że nawet na te 2 miesiące, 3 miesiące przed poczęciem dziecka i wówczas takie dziecko ma już taką predyspozycję do nowotworów, jak w przypadku tej rodzinnej, genetycznie uwarunkowanej. W bardzo wielu zawodach tego typu takie zmiany czy zaburzenia w komórkach płciowych obserwowano. No, również tutaj stosowanie w okresie prekoncepcyjnym alkoholu, używek, różnego rodzaju narkotyków też wyraźnie wpływa na zwiększenie predyspozycji do nowotworzenia u dzieci. A więc niewątpliwie, jeżeli ktoś planuje posiadanie potomstwa, to powinien zwracać uwagę nie tylko w okresie ciąży, prawda? I nie tylko dotyczy to kobiety, która jest ciężarna, ale dotyczy to również jej partnera, który też powinien mieć tę świadomość, że to, co robi w okresie 2-3 miesięcy przed poczęciem dziecka, może mieć również wpływ na to dziecko.
Panie profesorze, o ile w przypadku nowotworów krwi w odniesieniu do osób dorosłych rokowania są ostrożne, o tyle w przypadku dzieci, nowotworów występujących u dzieci, to ostatnie lata to prawdziwy przełom w leczeniu.
Tak, to może nawet nie ostatnie lata, tylko ja mam to szczęście obserwować rozwój onkologii dziecięcej w ciągu ostatnich 50 lat praktycznie rzecz biorąc. I trzeba powiedzieć, o ile w latach 70., 80. to mieliśmy możliwość wyleczenia około 15-20% maksymalnie dzieci z różnymi nowotworami, w tym również z białaczki. Natomiast w chwili obecnej my możemy wyleczyć generalnie powyżej 80%, 80 kilka procent dzieci, a jeśli chodzi o ostrą białaczkę limfoblastyczną, to 90% tych dzieci, u których diagnozujemy ostrą białaczkę limfoblastyczną, zostaje wyleczona przy pomocy pierwszej linii leczenia, a więc po tym okresie ciężkiego, to trzeba podkreślić, ciężkiego leczenia, takie dziecko staje się dzieckiem wyleczonym i potem może wrócić już w pełni do społeczeństwa, do swoich rówieśników. Także tutaj ten postęp jest ogromny, ale oczywiście można spojrzeć i z drugiej strony, że jest wciąż te kilkanaście procent dzieci, którym się nie udaje ten sukces wyleczenia, prawda? I teraz wszystkie wysiłki są skoncentrowane na to, żeby z jednej strony tym dzieciom, którym możemy pomóc, starać się pomóc w sposób jak najmniej toksyczny, jak najmniej szkodliwy dla ich organizmów, a więc zmniejszać tam, gdzie jest to możliwe, intensywność leczenia, nie pogarszając oczywiście wyników. Natomiast w tej grupie, której nie jesteśmy w stanie wyleczyć przy obecnie stosowanych metodach, zaczynamy mieć możliwości zaproponowania innych metod, bardziej skutecznych i dających większe szanse na wyleczenie.
Niech zgadnę, stoją za tym terapie celowane?
Między innymi stoją za tym terapie celowane, które są rzeczywiście ogromnym osiągnięciem nauki i medycyny.
A co to znaczy, panie profesorze, ta terapia celowana?
To znaczy, że jeżeli potrafimy wykryć w komórce nowotworowej taki cel, takie zaburzenie, które jest typowe dla tej komórki, natomiast nie występuje w komórkach zdrowych i uda nam się przy pomocy fizyków, chemików, biologów...
Sztabu ludzi.
Sztabu ludzi, tak. Matematyków też. Uzyskać cząsteczkę, która będzie albo blokowała tą zmianę w komórce, albo w jakiś sposób zmieniała jej funkcjonowanie, albo po prostu będzie... dochodziła do tej zmiany i ją niszczyła przy pomocy dołączonego do tej cząsteczki jakiegoś leku, to wówczas mamy taką sytuację, że te leki celowane uszkadzają wyłącznie komórki nowotworowe, nie powodują żadnych zmian czy uszkodzeń w komórkach zdrowych. To można porównać do chemioterapii dotychczas stosowaną, można porównać do takiego młotka, którym walimy w komórki, prawda, na ślepo, niszczymy oczywiście w pierwszej kolejności komórki nowotworowe, ale również uszkadzamy troszkę komórek zdrowych, stąd te wszystkie objawy toksyczne występujące przy chemioterapii. Przy terapii celowanej my mamy inną sytuację, że tutaj te komórki, te cząstki, te leki działają wyłącznie na te komórki, które posiadają unikalne cechy odróżniające je od komórek zdrowych i są to cechy, które powodują, że ta komórka jest komórką nowotworową.
Panie profesorze, terapia CAR-T brzmi trochę tajemniczo.
A to jest jeszcze kolejny postęp i wielkie osiągnięcie medycyny i prawdopodobnie bardzo duża przyszłość. To jest podawanie, to znaczy jest to metoda, która opiera się na tym, że limfocyty, które są odpowiedzialne za odporność u człowieka, są pobierane od pacjenta i następnie są tak modyfikowane, żeby były zaaktywowane, czyli żeby chciały niszczyć te komórki nowotworowe, które są u tego człowieka. Czyli pobiera się od pacjenta komórki jego własne limfocyty, potem się genetycznie wszczepia taki gen, który powoduje, że te komórki stają się uczulone na nowotwór, na komórki nowotworowe i z powrotem się pacjentowi podaje. W ten sposób dochodzi do niszczenia tych komórek. I to w pierwszej kolejności było zastosowane właśnie w ostrej białce limfoblastycznej u dziewczynki w Filadelfii. Tutaj ta efektywność, i to dotyczy wyłącznie pacjentów bardzo wysokiego ryzyka, u których właściwie straciliśmy możliwość kontroli choroby przy pomocy czy terapii celowanej, czy zwykłej chemioterapii, czyli pacjenci z odpornością, którym do kilka lat wstecz niestety rodzicom musieliśmy powiedzieć, że nasze możliwości się wyczerpały i tylko opieka paliatywna nad takim dzieckiem. W tej chwili tu mamy nawet do 70% wyleczeń u tych pacjentów. A więc ta metoda daje rzeczywiście ogromną szansę i dlatego zaczynamy się zastanawiać, czy taka metoda nie powinna być stosowana we wcześniejszych etapach leczenia.
Panie profesorze, w przypadku osób dorosłych wykonywanie badań morfologicznych raz w roku powinno być standardem. A jak w przypadku dzieci?
A również. Szczególnie przy powtarzających się infekcjach u dziecka powinna być morfologia wykonywana. I myślę, że to badanie w zasadzie jest tak dostępne, że praktycznie rzecz biorąc, każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej powinien proponować rodzicom wykonanie, a sami rodzice też powinni myśleć, żeby przynajmniej raz w roku takie badanie, a szczególnie wtedy, kiedy dziecko ma ciężką infekcję, po tej infekcji zrobić badanie morfotyczne krwi.
Panie profesorze, pięknie dziękuję za udział w naszym programie. Gościem Szlachetnego Zdrowia był profesor Jerzy Kowalczyk, wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie hematoonkologii dziecięcej z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bardzo dziękuję.
I ja również dziękuję.
Dobranoc.
Dobranoc.